Jak pamiętamy, pierwszym z przyjaciół Hioba, który rozpoczął z nim rozmowę, był Elifaz. Potem głos zabierał Bildad i Sofar. Hiob za każdym razem odpowiadał swoim rozmówcom, spierał się z nimi, polemizował z wygłoszonymi przez nich tezami. Tych kilku mędrców prowadziło ożywioną dysputę. Zastanawiali się nad bardzo trudnym zagadnieniem. Dlaczego Hiob, człowiek prawy i pobożny, musi przechodzić przez tak ciężkie, bolesne doświadczenia? Przypomnijmy, Hiob stracił wszystkie dzieci, cały swój dobytek i ciężko się rozchorował. Wiemy, że przyjaciele Hioba przypuszczali, że popełnił on jakieś bardzo poważne wykroczenie, że ciężko zgrzeszył przed Bogiem i dlatego przeżywa tak trudne, dramatyczne chwile. Taką myśl, wiemy, że niesłuszną, przyjaciele Hioba wyrazili w swoich pierwszych wystąpieniach. A teraz rozpoczyna się drugi szereg mów, drugi etap dyskusji pomiędzy Hiobem i jego przyjaciółmi. I znów, jako pierwszy z przyjaciół Hioba, zabiera głos Elifaz. Wiemy, że jest to człowiek powołujący się najczęściej na doświadczenie. Uważa, że wszelkie sprawy rozważać trzeba w kontekście doświadczeń z przeszłości. Przeczytajmy początkowe wiersze 15 rozdziału Księgi Hioba. Elifaz z Temanu głos zabrał i rzekł: czy mowa mędrca to wicher? Czy pierś mu wypełnia wiatr wschodni? Czy gani zbędnymi słowami, słowami, co na nic się zdadzą? Elifaz, jak widzimy, zarzuca Hiobowi, że nie mówi jak mędrzec. Rzucasz słowa na wiatr, Hiobie, stwierdza. Po co wypowiadasz tyle słów, które zdadzą się na nic? Twoje słowa są puste, nierozsądne. Są niespokojne i niepoukładane jak wicher. Elifaz bardzo krytycznie ocenia wypowiedzi Hioba. Gani go, osądza. Na pewno nie pomaga to Hiobowi wyjściu z dramatycznej sytuacji, w jakiej się znalazł. Elifaz chce, by Hiob się ukorzył, by wyznał swoją winę. Atakuje go i oskarża. Nie jest to sposób właściwy w postępowaniu wobec człowieka znajdującego się w tak trudnej sytuacji jak Hiob. Elifaz zarzuca Hiobowi dalej: ty nawet niszczysz pobożność. Osłabiasz modlitwę do Boga. Twoja nieprawość uczy cię mówić. Używasz języka bluźnierców. Nie ja. Twoje usta cię potępią. Twoje wargi są świadkami przeciw tobie. Elifaz stwierdza, że Hiob sam siebie oskarża. Sam na siebie wydaje wyrok. Zachowuje się bowiem nieodpowiedzialnie. Wypowiada niewłaściwe, nieprawe słowa. Jak pamiętamy, Hiob po prostu zadawał wiele pytań. Zwracał się najpierw do swoich przyjaciół, a potem, gdy nie znalazł u nich zrozumienia i wsparcia, wołał bezpośrednio do Boga. Jego słowa miały więc charakter modlitwy. Jednak Elifaz bardzo krytycznie ocenił tę modlitwę Hioba. Uważa, że Hiob, wołając do Boga w taki sposób, niszczy prawdziwą, właściwą pobożność. Zarzuca Hiobowi, że używa on języka bluźnierców. Elifaz, jak widzimy, nie rozumiał Hioba. Nie rozumiał jego bólu i cierpienia. Nie rozumiał jego krzyku rozpaczy. Może gdyby sam przeszedł przez podobne doświadczenia jak Hiob, potrafiłby w pełni wczuć się w jego sytuację i okazać mu współczucie i wsparcie. Drodzy przyjaciele, często jest podobnie i w naszym życiu. Gdy nie doświadczyliśmy cierpienia i bólu podobnego do doświadczeń naszego bliźniego, nie potrafimy go zrozumieć. Nie umiemy wczuć się w jego sytuację. Prawdopodobnie jest to jedna z przyczyn, dla których Bóg przeprowadza nas przez różne trudy i doświadczenia. Czyni tak, żebyśmy mogli potem pomóc innym, gdy w ich życiu nastąpi trudny okres próby. Elifaz zarzucił Hiobowi, że jego postawa względem Boga pozostawia wiele do życzenia. Zarzucił mu niszczenie właściwego modelu pobożności i szermowanie rzekomo bezmyślnymi, nieprzemyślanymi słowami. Zarzucił mu też pychę. Stwierdził, że Hiob zachowuje się wyniośle. Elifaz, jak czytamy dalej od wiersza 7, pyta Hioba: czyś pierwszym człowiekiem na ziemi, wcześniej niż góry stworzonym? czy z tobą to Bóg przyjaźnie rozmawiał i zagarnąłeś całą mądrość? Czy może lepiej coś od nas pojąłeś i jasne ci rzeczy nam nieznane? Jednym słowem, Elifas uważa, że Hiob zbytnio się wymądrza, że wynosi się ponad innych, że robi wokół swojej osoby zbyt wiele hałasu. Czy myślisz, Hiobie, że jesteś kimś wyjątkowym, kimś szczególnym, kimś, kto zagarnął całą mądrość? Pyta Elifas. Czyżbyś posiadł wiedzę większą i głębszą niż my? Gardzisz naszymi radami, gardzisz naszym doświadczeniem. Jesteś zbyt zadufany w sobie, jesteś pyszny. I u nas są mędrcy, sędziwi, starsi od ojca twojego. Czy nieważne u ciebie Boże pociechy i łagodne z tobą rozmowy? Czemu masz serce wzburzone? Oczami swymi tak mrugasz, gdy duch twój się na Boga porywa i słowa z ust swoich miotasz? Czyż mógłby człowiek żyć święcie lub syn człowieczy bez zmazy? Oczywiście Elifas ma rację. Nie ma żadnego człowieka poza Jezusem, o którym moglibyśmy powiedzieć, że jest bez skazy, bez grzechu. Wszyscy mamy grzeszną naturę. Nikt z nas nie jest bez grzechu. Ale tutaj Elifas wypowiada te słowa w kontekście oskarżenia, posądzenia Hioba o to, że popełnił jakiś wielki, obrzydliwy grzech, który chce ukryć przed przyjaciółmi i przed Bogiem. Elifas wzywa więc Hioba do przyznania się do grzechu i wyznania go Bogu, gdyż, jak mówi dalej, wstrętny dla Boga jest każdy grzesznik, człowiek, co pije nieprawość jak wodę. Pomyślmy, jak surowo ocenił Hioba Elifas. Przyrównał go do człowieka, który pije nieprawość jak wodę. Elifas mówi także o Bogu, że nie ufa on swym świętym, że dla niego niebiosa nie są dość czyste. Te słowa Elifaza są prawdziwe. Gdy Jezus Chrystus umierał na krzyżu, dokonywał odkupienia nie tylko człowieka, ale dokonał także oczyszczenia całego stworzenia, w tym niebios. W Bożym planie odkupienia mowa jest o nowych niebiosach i o nowej ziemi. Pomyślmy, jeśli niebiosa potrzebowały odkupienia, to o ile bardziej potrzebuje odkupienia grzeszny, upadły człowiek. Posłuchajmy, co dalej mówi Elifas, napominając Hioba. Czytam od 20 wiersza 15 rozdziału. Nieprawy jest zawsze w strachu. Zliczone są lata tyrana. Głos wrogów brzmi w jego uszach, że w szczęściu napadnie niszczyciel. Nie wierzy, iż ujdzie mroku. Los mu pod miecz wyznaczono. Rzucą go sępom na pokarm. Rozumie, że zguba dlań pewna. Czarny dzień go przeraża. Strach go przygniata jak mara. Niby król, gotowy do boju. Te słowa skierowane są do Hioba. I jego to opisuje Elifas jako człowieka nieszczęśliwego, strwożonego z powodu niewierności Bogu. Elifas stwierdza, że powodem wszystkich problemów Hioba muszą być jego własne grzechy. Dalej, w końcowych wierszach rozdziału 15 czytamy, jak Elifas mówi o Hiobie. Prawicę swą podniósł na Boga. Do walki wzywał Wszechmocnego. Biegł z wyciągniętą szyją, pod grubych tarcz ochroną. Twarz swoją ukrył w tłuszczu, a lędźwie mu utyły. Mieszkać chce w miastach zburzonych, w domach, gdzie ludzi już nie ma, którym pisana ruina. Tym niezwykłym poetyckim językiem Elifas opisuje Hioba jako człowieka skazanego na klęskę. Jeśli nadal będzie postępował nieszczerze i wyniośle względem Boga i ludzi, na koniec Elifas dorzuca: niech złudą wiedziony nie ufa, bo złuda będzie jego zapłatą. Latorośl uwiędnie przed czasem, gałązki się nie zazielenią, wyrzucą go jak kwaśne grona. Oderwą jak liście oliwki. Potomstwo niewiernym się nie rodzi. Ogień strawi namiot przekupcy. Kto krzywdę pocznie, ten rodzi nieszczęście, gdyż wnętrze gotuje mu zawód. Elifas, jak widzimy, coraz bardziej surowo ocenia słowa i postępowanie Hioba. zamiast być dla niego pocieszycielem, jest jego oskarżycielem, sędzią. Choć w jego słowach jest wiele prawdy, prawdy o grzechu i o jego konsekwencjach, jego słowa nie są stosowne w sytuacji, w jakiej znalazł się jego przyjaciel. Musimy wystrzegać się podobnych słów, ocen, osądów. Nie do nas należy osądzanie kogokolwiek, a tym bardziej naszych przyjaciół. Następny, 16 rozdział Księgi Hioba zawiera odpowiedź Hioba udzieloną Elifazowi. W początkowych wierszach rozdziału 16 czytamy: Hiob na to odpowiedział: Podobnie mówiono mi często. Zamiast koić, wszyscy dręczycie. Czy koniec już pustym dźwiękom? Co skłania cię do mówienia? I ja bym przemawiał podobnie, ale gdy rolę zmienimy, mowy bym do was układał, kiwałbym głową nad wami, pocieszałbym was ustami, nie skąpiłbym słów współczucia, lecz cierpień nie stłumię słowami. Czy odejdą ode mnie, gdy zmilknę? Hiob wyraża swój żal. Mówi o swoim bólu. Jego przyjaciele nie są w stanie go pocieszyć. Nie potrafią się bowiem wczuć w jego położenie. Dyskutują, kiwają głowami, ale tak naprawdę nie rozumieją Hioba. A Hiob, osamotniony, trwa w swoim cierpieniu. Mówi dalej: Ach, teraz jestem zmęczony. Zniszczyłeś me wszystkie dowody. Ścisnąłeś mnie. Mój świadek mi wrogiem. Oskarża mnie moja słabość. Sroży się w gniewie i ściga, zgrzytając na mnie zębami. Wróg zmierzył mnie wzrokiem. Usta swe na mnie rozwarli. Po twarzy mnie bili okrutnie. Z połem się przeciw mnie złączyli. Bóg mnie sprzedał złoczyńcom. Oddał mnie w ręce zbrodniarzy. Przyjaciele Hioba byli jego przyjaciółmi do chwili, kiedy wszystko było w porządku, kiedy mu się powodziło. Teraz stali się jego wrogami. Atakują Hioba. Próbują udowodnić mu wielką winę. Nie rozumieją, że Hiob przechodzi przez próbę, której sami nie byliby w stanie przejść. Nie rozumieją, że jest doświadczany przez Boga także i dla ich dobra. Hiob przechodził przez tak wielkie próby także ze względu na nas, dla naszego dobra, dla pouczenia nas, ukazania nam przykładu godnego naśladowania. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas przeszedłby przez tak wielkie próby, przez które Bóg przeprowadził Hioba. Hiob wyznaje dalej: Bóg zburzył już moją beztroskę. Chwycił za grzbiet i roztrzaskał. Obrał mnie sobie za cel. Łucznikami mnie zewsząd otoczył. Nerki mi przeszły nieludzko. Żółdź moją wylał na ziemię. Wyłom czynił po wyłomie, jak wojownik natarł na mnie. Oczywiście Hiob mówi tu językiem poezji. Niemniej jego słowa oddają prawdziwe cierpienie, które trudno nam sobie nawet wyobrazić. Hiob żali się: przywdziałem wór na swe ciało. Czołem w proch uderzyłem. Oblicze czerwone od płaczu. W oczach już widzę pomrokę. Choć rąk nie zmazałem występkiem, i modlitwa moja jest czysta. Hiob był już bliski śmierci. Tak było rzeczywiście. W czasie swej wielkiej próby nieomal bez przerwy ocierał się o śmierć, a jednak nie zachwiał się w wierze. Czy my, drogi słuchaczu, ja i ty, wytrzymalibyśmy taką próbę? Hiob opisuje swój stan fizycznego i psychicznego wycieńczenia i dodaje, że dzieje się to wszystko, mimo że rąk swoich nie zmazał występkiem, a modlitwa jego jest czysta. Te słowa znajdujemy w 17 wierszu 16 rozdziału. Co właściwie znaczą te słowa? Spróbujmy się nad tym zastanowić. Hiob, atakowany przez swoich przyjaciół, twierdzących, że z pewnością dlatego przechodzi przez tak wielkie doświadczenia, iż popełnił jakieś bardzo poważne przewinienie względem Boga, Hiob jak gdyby odruchowo broni się. Wykazuje swoją niewinność. Z drugiej strony, kilkakrotnie już Hiob w swoich wypowiedziach wyznał, że jest grzesznikiem i że ma pełną świadomość, iż nie jest człowiekiem doskonałym. Niestety, przyjaciele, potępiając i osądzając Hioba, popychali go w kierunku usprawiedliwiania się, wykazywania swojej niewinności. W chwili, w której człowiek zaczyna bronić siebie samego, przyjmuje postawę którą święty Jan tak opisuje w swoim pierwszym liście apostolskim. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, Boga czynimy kłamcą i nie ma w nas Jego słowa. Gdy twierdzimy, że jesteśmy doskonali, czynimy Boga kłamcą. Usuwamy Go bowiem z pozycji sędziego, sprowadzając Go w dół, a sami zajmujemy Jego miejsce. Rościmy sobie prawo do dokonywania ocen i osądów. Dzisiaj niestety wielu jest ludzi, którzy czują się kompetentni, by osądzać Boga. Hiob mówi także, iż jego modlitwy są czyste. Również i tu mija się z prawdą. Dzisiaj nie jeden chrześcijanin wypowiada podobne słowa. Jednak nie jest to możliwe, by modlitwy kogokolwiek z nas były zupełnie czyste. Zawsze jest w nich piętno naszego egoizmu, naszej grzeszności. My nie jesteśmy doskonali i nasze modlitwy także nie mogą być czyste. Właśnie dlatego Jezus polecił nam, byśmy przychodzili w modlitwie do Ojca w Jego imieniu. Tylko okryci sprawiedliwością Chrystusa mamy prawo, by wołać do Boga, zwracając się do Niego: Ojcze. W końcowych wierszach 16 rozdziału Księgi Hioba zapisane są niezwykłe i poruszające słowa Hioba. W 18 wierszu znajdujemy takie jego słowa. Hiob woła: Ziemio, nie zakryj mej krwi, by krzyk ukojenia nie zaznał. Biblia wyraźnie mówi, że krew zamordowanego niewinnie woła o pomstę do Boga. W pierwszej księdze Biblii, w Księdze Rodzaju, czytamy, że tak było w przypadku krwi Abla. Hiob, udręczony także życzył sobie śmierci, woła do Boga, by jego krew nie została zapomniana. Bóg jednak nie dopuści do śmierci Hioba. Zachowa go przy życiu. Natomiast osądzi i wymierzy karę swemu synowi. I krew Jezusa, przelana na krzyżu, nigdy nie zostanie zapomniana. Hiob wyznaje dalej: Teraz mój świadek jest w niebie. Ten, co mnie zna, jest wysoko. Hiob wie, że Bóg jest świadkiem wszystkich jego słów i czynów. Pomyślmy, również i całe nasze życie jest przed Bogiem jawne. Zna On każdą naszą myśl, każde słowo i czyn. Kiedyś wydawało się to nieprawdopodobne, by Bóg mógł jak gdyby zarejestrować każdą chwilę życia miliardów istnień ludzkich. Ale w dobie komputera i telewizji ta myśl wydaje się już mniej nieprawdopodobna. Jeśli człowiek może dzięki komputerom magazynować ogromną ilość informacji, to czy Bóg miałby mieć z tym jakiekolwiek kłopoty? Osobiście nie chciałbym, żeby zapis mojego życia ze wszystkimi moimi czynami, słowami i myślami był przez kogokolwiek oglądany. Jakże wielkie to szczęście, że znajduje się on u Boga, kochającego mnie Ojca, i że moje grzechy przykrywa krew Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela i Pana. Końcowe słowa Hioba, zapisane w rozdziale 16, brzmiał następująco: Gdy gardzą mną przyjaciele, zwracam się z płaczem do Boga, by rozsądził spór człowieka z Bogiem, jakby człowieka z człowiekiem. Jeszcze upłynie lat kilka, nim pójdę, skąd nie ma powrotu. Co za niezwykłe słowa! Hiob zwraca się z płaczem do Boga i przeczuwa, że ma u Boga swego obrońcę. Tak, Biblia mówi wyraźnie, że mamy w niebie obrońcę, wstawiennika, adwokata, modliciela, który prosi za nami i sprawia, że Bóg okrywa nas swoją łaską. Jest tylko jeden Bóg, czytamy w Nowym Testamencie, i jeden pośrednik pomiędzy Bogiem a człowiekiem, Jezus Chrystus. Drogi przyjacielu, jeśli Jezus Chrystus nie jest jeszcze pośrednikiem pomiędzy Tobą a Bogiem, nie jest Twoim obrońcą, Zbawicielem i Panem, najwyższy czas, by się Nim stał. Poproś Go o to w modlitwie, a Pan sprawi, że staniesz się przyjacielem Boga, staniesz się członkiem Jego rodziny.